Coś panu pokażę, wie pan, panie, już kiedy już jesteśmy do tego. Żeby to nie było, że ja na staro się chwalę.
Odznaczenia?
To przez te 60 lat, patrz pan. Mam, wie pan, srebrny, złoty, nawet i kawalerski. To zasłużone dla Lubelszczyzny. Z koziołkiem. No i tak po kolei. Ja za trzeźwo przeżyłem przez życie. Ja nikt nie widział w knajpie ani razu, a to budowlańców to rzadkością. Ktoś mi podpadał za wódkę, to żem bez skrupułów, bo ja miałem parę wypadków, wie pan, na budowach, wie pan, dlatego ja później byłem bez skrupułów. Który mi się wydał, proszę pana, że przyszedł po wódce pijany dosłownie na drugą zmianę. Krótkie ostrzeżenia, bo drugie już będzie dyscyplinarne zwolnieniem. Ja kiedyś byłem taki narwany, teraz to wie pan, już teraz tak już jestem pradziadek z tego. Kiedyś miałem takie zasady trochę dyktatorskie. Ten dokument ma 60 lat. Przeniesienie moje z przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego Wrocław do przedsiębiorstwa budownictwa przemysłowego Lublin. To było 20 lutego 1951 roku. Dyrektor mnie skierował na budowę Świdnika, tylko zastałem w tym czasie na terenie budowy osiedla, to tylko wykopy. Kupę grzęzawisk i błota dosłownie.
10 lat najmłodszego miasta Lubelszczyzny, Świdnika.
Tu przecież spokojnie wsi Adampol. 10 lat temu ekipy robotników z całej Polski i chłopi z przeludnionych przed wojną wsi lubelskich przystąpili do budowy hal fabrycznych i bloków mieszkalnych. Miasto rosło dosłownie w naszych oczach. W roku 1951 stan zaludnienia wynosił tylko 2300 osób. Natomiast już w 1960 roku liczba mieszkańców wzrosła do 13280 osób.
Rozpoczęto budowę zakładu WSK jesienią 1949 roku. To były decyzje rządu, budowa zakładu i osiedla na 10 tysięcy mieszkańców. Wojewódzki architekt i pracownia urbanistyczna wyznaczyła osiedle na Biskupiu, gdyż polskie przepisy przedwojenne tak regulowały sprawę, że odległość od zakładu, który na nie daj Boże wojny byłby zniszczony i by zginęło moc ludności, odległość osiedla od zakładu minimum 2 kilometry. I tu tak samo władze budowlane wyznaczyły miejsce w Biskupie. Miała być później tylko dzielnicą miasta Lublina, dzielnica Świdnie, może by nazywała się Świdnika, może i nie. Wtedy, kiedy wyznaczyli osiedle na tym Biskupiu, przyjechało dwóch ruskich, dwóch Polaków z Warszawy, specjalistów niby to, kto ich tam legitymował, oni byli pełnomocnikami w tych sprawach. Przyjrzeli się, że teren, szczególnie tutaj tego Nowego Krępca i w ogóle nie był mocno zabudowany i uznali, że dla wygody mieszkańców odrzucić prawidłowo, zgodnie z przepisami, te lokalizacje wydano przez architekta wojewódzkiego i pracownię na rzecz tego, co w tej chwili jesteśmy. Gdyż w tym czasie już Rosjanie, to był rok 50, mieli, proszę pana, broń atomową i powiedzieli, że jak w razie wojny, jak pieprznie bomba atomowa, to 2 kilometry nie ma znaczenia. I od tego się zaczęło wszystko.
I z murarzami za pan brat, drapie się z nimi na rusztowania, od fundamentów aż po dach. I pracowita już od świtania wymiesza wapno, cement i piach.
Wykopy to były wykonywane nie koparkami, bo to był okres jeszcze pierwszego etapu powojenny, że były wykopy wykonywane końmi, wozakami tak zwanymi, którzy tutaj w tych okolicach mają historię od czasów budowy kolei żelaznych sprowadzonych jeszcze przez cara, brygady przedsiębiorców z końmi, przyzywanych ulędrów dosłownie. Były i tak te brygady zorganizowane, że sprawnie nieraz wychodziło niż wywożenie później samochodami, bo samochodów jeszcze w tym czasieśmy nie mieli tyle. Oni już wstawali o godzinie 4-5 do pracy i kiedy przychodziła załoga budowlana do roboty, oni już robili śniadanie dla siebie i na popas koni. Szło to jak z płatka. Pierwszy przykazywany budynek w październiku był prawie że stan zerowy, czyli fundamenty, a już w lipcu następnego roku były przykazywane klucze uroczyście w Domu Kultury. Była mowa, wie pan, prezesa, gratulacje. Łapał każdy klucze i biegł zadowolony. Całymi rodzinami biegli do swoich mieszkań. No jak rozdali te klucze, to myśmy, kierownictwo, poszliśmy też jeszcze do niektórych tam znajomych. Ja zachodzę do takiego małżeństwa, a tam jak komisja chodziła, jedna otwierała, druga zatykała, to wie pan, ktoś tam może nawet i złośliwie to zrobił. Zatkany był z lewo zmywak i utworzony kran. Że jako małżeństwo w upalny dzień pobiegło do swego tego mieszkania z kluczami, otwierają, a tam na posadzce jest 5 cm wody na parkiecie. Co robi żona mego tego przyjaciela? Sukienki jej było szkoda, powinciła na haku. Resztę to miała tam kusę majczyny, bo był ten, panie tam stanik, wie pan, nic więcej, bo to upał był. Nie, bo tak samo powiesił tylko spodnie, koszule i majtki, dawaj łapać, bo nie było w tym czasie żadnej ścierki czy czego. Otwieramy drzwi, a tam dwoje golasów łapie tę wodę. To była sensacja, nie wiem, chyba śmiechu było, jakśmy zostali dwoje. W 49 w Lublinie wszystkie prywatne przedsiębiorstwa takie dostały domiary podatków specjalnie dużych, żeby nie mogły zapłacić i zostały spacyfikowane, zabrany sprzęt za ten podatek przez komorników. Po rozpędzeniu przedsiębiorstw od 51 roku dla ironii nazwano zjednoczeniem. I kiedy okazało się, że to jedno przedsiębiorstwo nie jest w stanie budować zakład, który w tym czasie w okresie zimnej wojny był wyjątkowo ponaglany i na 2-3 zmiany były budowane obiekty zakładu. Na początku lipca 1951 roku to przedsiębiorstwo Lubelskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane podzielono na 5 kierownictw, między innymi ja byłem tym kierownikiem. Natomiast tu decyzją ministrów zostało skierowane Warszawskie Zjednoczenie Budowlane. Musiałem oddać dokumentację tych rozpoczętych budynków mieszkalnych przedstawicielom, którzy już przyjechali z Warszawy. Dosłownie przekazałem wszystko, dokumentację. I to przedsiębiorstwo z Warszawy było lepiej zorganizowane, bo przyjechało z kuparkami. Też drugą część wysłali agitatorów, werbowali po wsiach, że było około 300 ludzi z Warszawy, a drugie jakieś 500 czy 600 tych ludzi było przy budowie tego osiedla z okolicznych miejscowości, dowożonych samochodami, pociągi aż z Chełma, z innych okolic, przywoziły codziennie około 1000 ludzi dosłownie do pracy. I myśmy na terenie, w szczycie budowy zakładu, mieli około ponad 1500 załogi do budowy samego zakładu. Natomiast po tej stronie też było około 1200 ludzi. I ten rozdział trwał przez pierwszych kilka lat. I teraz tak, i każde z tych przedsiębiorstw delegowanych z Warszawy miało konkretne zadanie. 1000 izb, szkołę, przedszkole i rozpoczynać kotłownię, bo trzeba czymś grzać na zimę. Zrobili swoje, w ciągu 1,5 roku zwinęli żagle, przyjechała znowuż taka sama grupa przedsiębiorstwa z Poznania. Poznań znowuż dostał 1000 izb, przedszkole, skończyć szkołę, tam inne. I znowu zwinęli żagle, przyjechały Kalisz. I dopiero w roku pańskim 56 już na tyle się powiększyło załogą i sprzętem to Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego Lubelskie, że już wykonywała to cała grupa przedsiębiorstw instalacyjnych lubelsko. No!
Władysław Kozdra podsumowuje lubelską pięciolatkę.
Cała nasza ofiarna, dzielna lubelska klasa robotnicza, pracownicy inżynieryjno-techniczni i pracownicy administracji przemysłowej znacznie wcześniej wykonali zadania przewidziane planem pięcioletnim, nie czekając na 31 grudnia. Wszystkiego więc najlepszego w pracy i w życiu osobistym.
Przedsiębiorstwo, które reprezentowałem w tym czasie, chciało jak najwięcej zabezpieczyć socjalnych warunków swoim pracownikom. I myśmy po cichu adaptowali wszystkie baraki murowane na mieszkania dla swoich pracowników, gdzie w proporcji do rodziny większe czy mniejsze mieszkania się w tych barakach robiło, z założeniem, że oni to są przejściowo, że później będzie okazja, że dostaną mieszkania docelowe na osiedlu w blokach dosłownie. Był czas, że dyrekcja zakładu, ich organizacja partyjna, wie pan, traktowała, że buduje się osiedle tylko dla nich, że to jest wszystko ich, że oni mają prawo rządzić. Kto z pracowników się gdzieś tam wyłamał, to go, wie pan, nawet eksmitowali, wie pan, z mieszkania. Do tego stopnia były posunięcia, że wyrzucali z mieszkania. Jak przestał być pracownik, to i z mieszkania. Do tego stopnia sobie uzurpowywali prawo. Nawet jest taki tutaj pan Zuber, był powstańcem Warszawy, to jego z rodziną cało też wyrzucili, wie pan, do baraku, bo przestał być im wygodny, wie pan. No ale to jako przykład. No ale proszę pana, jak taka sytuacja była, to myśmy musieli różnymi innymi sposobami tych swoich ludzi przemycać. To znaczy, że w praliach, w takim bloku z początku zamieszkał i później pisał, że on mieszkał w złych warunkach i dostawał mieszkanie, że co jakiś czas tam parę mieszkań się wyżebrało od nich. Twierdzili towarzysze, że to jest osiedle socjalistyczne, że miasto będzie też socjalistyczne. Nie było kościoła, nie było nic, rozumie pan?
Później kościół pan budował.
Tak.
A tymczasem czyn przedzjazdowy rozwija się. Objął również wieś.
W Krępcu prym wiodą kobiety.
Chciałbym zdanie, że będziemy tu w czynie społecznym pracować przy szosie. No i inne jeszcze takie zobowiązania społeczne.
Chodnik taki jak
tutaj
wieście.
Tak, tu już teraz robimy. Pan tu jest.
Takim pierwszym etapem na terenie nowy zakładu to była portiernia i był budynek dla jednostki KBW do pilnowania już tego zakładu. Były takie ustawione ambony, wieżyczki, tak jak na Majdanku. Wojsko pilnowało. Parkan trzeba było zrobić szczelny, betonowy, wkoło tego zakładu. Każdy był rewidowany przy wejściu. No i pilnowała jednostka wojskowa. No i pilnują, ale jeszcze wcześniej w stawie był tutaj dramat. W lipcu 1952 roku spaliło się 6 baraków. W tym olbrzymi sklep z tymi przemysłowymi tam materiałami wtedy i radia były natalone, i rowery natalone. W godzinach nawet południowych wybuchł ten pożar, ale pilnowało tego zakładu ta jednostka KBW. No i doszło do czego? Pilnuje żołnierz na tej wieżyczce zakładu, no i zatęsknił wieczorem, jakby tutaj zarobić na urlop. Trafia się okazja. Pali się barak biurowy, zostawia służbę, wpada, gasi. Nim straż za 20 minut dojechała, to ten usmolony, wybrudzony uratował mienie państwowe. Temu żołnierzowi wyróżnienie nie dali. Dostał 2 belki za uratowanie mienia państwowego. Dostaje 14 dni urlopu. Pojechał. No ale sprawdzają, czyj to barak. Przedsiębiorstwa, które instalacyjne roboty prowadziły w ramach generalnego wykonawstwa. Kto kierownikiem? Inżynier Czarnomórski. Sprawdzić jego kartotekę w Urzędzie Bezpieczeństwa. Sprawdzają. Sabotażysta. Siedział za sabotaż. Ale to też był nie sabotaż, bo wyleciała w Lublinie rektyfikacja spirytusowa. Komisja odbioru nie te zawody otwierała i zamykała. Poszła później na bankiet, bo alkohol był pod dostatkiem w monopolu. Wszyscy przy stołach do późnej nocy, a to w powietrze wyleciała cała rektyfikacja budowana przez 2 lata. No i wtedy zamknięto tego Czarnołowskiego, który był dyrektorem przedsiębiorstwa maszyn rolniczych w Lublinie. I wtedy dostał za to 5 lat, odsiedział połowę, była amnestia, wyszedł. No ale już czarna kartoteka u niego figurowała w Urzędzie Bezpieczeństwa. Więc jak sprawdzili, że to kierownikiem był tego baraku podpalonego, jego od razu aresztowali. Jeździ dyrektor, tłumaczy towarzysze. Dokumentacja jest w 4 egzemplarzach. Cała księgowość finansowa i inne rzeczy prowadzimy my w Lublinie. Jaki sens? A on jakieś machlojki porobił i podpalił swój barak. No ale po jakichś 3 czy 4 tygodniach jakoś go tam po znajomości wydostał. Ten żołnierz za 2 miesiące gasi drugi pożar. Okazało się, że on myślił sobie, jakby zarobić na urlop, sam upozorował, podpalił, sam ugasił dosłownie, wyszedł jak bohater dosłownie i pech chciał, że trafiło na człowieka, który miał czarną kartotekę, bo inaczej może by sięgnęli pod kątem tego żołnierza, czy to nie było pozorowane. No i dopiero dostał 90 dni paki za ten kawał, co zrobił, prawda, dosłownie.
Oburzenie wieścią o zamierzonym przez rząd NRF-u zaprzestaniu ścigania hitlerowskich ludobójców protestowaliśmy.
Wzywamy rząd NRF, aby w imieniu podstawowych zasad sprawiedliwości i humanitaryzmu, pomny odpowiedzialności przed światem, porzucił swoje zamiary i wymierzył karę hitlerowskim zbrodniarzom. Zbrodni ludobójstwa nie mogą ulec przedawnieniu.
Obcy żądamy wcale nie próżnował. No to od tego faktu, co panu teraz opowiem. Przeniesiona została z zakładu, też oznaczyli trochę lotniczym, psie pole we Wrocławiu, kobieta. I tak sprytnie załatwiała to przeniesienie, że dostała mieszkanie w pierwszym przykazanym budynku.
Który pan budował?
Zacząłem, albo później nas przenieśli na teren zakładu. I tam kobieta umiała tak wdziękami, proszę pana, urabiać, no, że okazuje się, że zaczęła od magazynierki, a dostała się do archiwum akt tajnych na zakładzie. Za męża miała Polaka, a jak się później okazało, była wdowa po SS-manie. Dostarczała materiały zdobywane ważniejszemu od siebie przywódcy raz w miesiącu pod Olsztyn. Poszła na Bidno kolej, została kasjerką, gdzie wszystkie listy przywozowe stąd miała też pod obserwacją. Przecież wagony szły z tymi skrzyniami, ze skrzydłami, dlatego z grubsza. I pan sobie wyobrazi, miała pełne, nowoczesne wyposażenie z najnowocześniejszym wyposażeniem szpiegowskim, że wysyłała depesze zaszyfrowane w tym czasie, kiedy radiostacja zakładowa składała meldunki do ministra. Ona wiedziała, na jakiej fali gdzieś tam się można wyłączyć. Zgłosił to kierownik radiostacji zakładowej i tym zajął się już kontrwywiad wojskowy. Zaczęli namierzać i szok, sensacja, bo namierzyli, że to w pierwszym oddanym do użytku bloku ona mieszkała i była szczegółowa rewizja. Znaleźli wszystko i sprawa przy drzwiach zamkniętych. Ci od pilnowania też się w nią kochali. Mężowie mówiła, że ona idzie do księgowości tego, a ona tam miała schadzki. No i proszę pana, doszło do czego, wie pan, na tej sprawie ona sypnęła parę osób. 4 czy 5 osób poleciało ze starowisk. Degradację jeden dostał z tych uchrony tajemnicy. Pilnował, wie pana, z nią się kochał. Jednym słowem, gruba sprawa, tylko była duszona, utajniana. No i pan sobie wyobrazi, dostała 8 lat. 5 lat odsiedziała, wyszła. Ale proszę pana, dostała manii prześladowczej, że na każdym kroku widziała, że ją obserwują. I ona się, proszę pana, powiesiła. Skąd ja to wiem? Mój magazynier mieszkał i zaopatrzeniowiec w tej samej klatce, w tym samym bloku. Że ja ze szczegółami od nich tę historię poznałem, wiem. Jeszcze taką ujawnię historię. ciekawo. Proszę pana, dzwonię ja na budowę. Panie Kujawski, przynieś pan mi teczkę, bo ja już z Lublina nie wrócę przed trzecią. Mój sąsiad niesie teczkę na bramie. Obserwuje nie tylko straż, ale i ten szef tego referatu wojskowego, inaczej UB. No i patrzy, robotnik z taką dużą, ładną teczką. Podejrzany, chwyt, czyja to teczka? Kierownika kazał mi przynieść. Zagląda tam jakieś papiery. Buch, do kasy pancernej. Niech zgłosi się jutro do mnie na przesłuchanie. Przychodzi wieczorem do mnie, panie kierowniku, pana teczkę zabrał kapitan Szewczyk. No to ja się martwię, co ja tam mam? Czy ja czasem, bo to wszystko było tajne dosłownie. No i idę. I prosto z progu zgłaszam się do tego kapitana, a ten prosto z progu. Wam się senacyjne czasy przypominają, żeby robotnik za wami w zębach teczkę nosił? To ja byłem kiedyś przykorny, mówię, panie, ja się wypraszam. Ja za sanacyjnych czasów byłem dzieckiem. A teraz niech pan mnie tak nie wita. O co to chodzi? A on wyjmuje tą moją teczkę z szafy pancernej. To, co ja wam tu udowodnię, to wam mina zrzednie. Wyjmuje tak papiery takie różne. Ten najważniejszy, gdzie były pieczątki, bo wszystko było. Nawet bruliony mieliśmy ponumerowane strony i upieczętowane. Nie wolno było wyrwać kartki żadnej, wie pan. Do tego stopnia były wygłupy. I zajrzał do moich brudnopisów, kosztorysów i widzę, ma popodkreślane całe zdania czerwonym ołówkiem. Nie wytrzymałem, parsnąłem śmiechem. Taka stolarka kiedyś skręcana na śruby nazywała się szwedzka. Później nazwano to zespolona. Te podwójne okna takie. I tam stolarka napisałem i wymiały skrzydeł, sztuk tyle i tyle. Średni remont skrzydeł, sztuk tyle i tyle. On zrozumiał, że to samolotowe. No i mnie już miał na mnie haka, chciał mnie zamknąć. Jak się roześmiałem, to pan wie, co on zrobił. Chwycił to teczkę i walnął mnie w twarz. To proszę pana, tutaj walnął mnie to teczkę, ja ze śmiechem poszedłem u niego ze sobą. Zakład miał znamiona zakładu wojskowego, raczej tajnego zakładu. Więc proszę pana, komisje odbioru hal kilkuhektarowych odbywały się skromnie i tworzone dokumenty były bardzo przestrzegane tylko ze względów tylko formalnych. Natomiast kiedy pod nazwą basen przeciwpożarowy pobudowano pierwszy basen kąpielowy, ale żeby sfinansować, to on występował w inwestycyjnych zadaniach zakładu jako basen przeciwpożarowy. No bo w razie pożaru to ta woda taka sama jest jak i inna. Otwarcie tego było, wie pan, antidotum wszystkich przekazywanych do tej pory obiektów. Tego basenu. Przeszła orkiestra dęta, rżnęła marsze dosłownie, wie pan, woda płynęła, wie pan, ze wszystkich tych otworów. Napełniany był basen, hymn narodowy, marsze i tak dalej. Pierwszy skoczył zastępca dyrektora, taki Drożyński, w taką to zimne wodę pokazał, że już się kąpię. A stoły zastawione jadłem i piciem, wszystko zadowolone, bo mamy nareszcie wodę, kąpiel, prawda, na miejscu, bo nie mieliśmy tutaj żadnej rzeki dosłownie. No i proszę pana, na drugi dzień takie były komentarze dosłownie, że tak orkiestra wokół tego napełnianego basenu tego, że popękały, że uciekła woda z basenu. Najpierw była komisja, czy to winny jest wykonawca, bo ja byłem kierownikiem budowy tego basenu. Mój dyrektor, prawda, udokumentował, że to grunt jest tutaj kamienisty, taki chłonny, więc była włożona glina deptana dosłownie na spód przed jeszcze konstrukcją betonową. Że były te ściany nagrzane przy temperaturze 30 paru stopni, bo było takie wtedy słońce, że jak poszła zimna woda, to nastąpił skurcz tego betonu. No i no co, rozeszło się po kościach, nikt nie odpowiadał, tylko trzeba było zreperować. No więc było uszczelnianie tych spoin dyletacyjnych. No i później ktoś jeszcze doradził, żeby te ściany posmarować lepikiem. No posmarowano te ściany lepikiem. No ale to bardzo nieładnie wyglądało. No. Ktoś doradził, żeby przywieźć w dużych ilościach zakład. Miał ten tlenek glinu, czyli srebrzankę i pistoletem, prawda, dosłownie te ściany z czarnego na srebrne były pomalowane. następowała reakcja, że kto wychodził z tego basenu, to cały był srebrny, jak kosmici dosłownie. Sensacja niesamowita.
Ale gazety o tym pisały, czy nie?
Było, było. Tylko, że to niektóre były wtedy przytłumiane ze względu na tajność. Wtedy jeszcze głosu świdnika nie było.
Pierwsze majowe święto w Lublinie otwiera Władysław Kozdra.
Ludzie pracy lubelszczyzny wyszli dziś na ulice miast, osiedli i gromad wiejskich, aby uczcić Dzień Święta Pracy, Dzień 1 Maja, aby razem z całym narodem polskim, razem z masami pracującymi wszystkich krajów, zamanifestować naszą wolę walki o pokój, niezłomną wolę rozwijania gospodarki, oświaty i kultury naszej ludowej ojczyzny.
Po skończeniu zakładu ja z całą załogą przeszedłem na budowę szkoły pielęgniarek, zakładów graficznych Moniska 4, wie pan panie, i onkologii. Gdyż mi to zabierał załogę, na szpital z tej szkoły pielęgniarek. Ważniejszy był szpital Akademii Medycznej niż szkoła pielęgniarek, więc zacząłem się buntować, chciałem zmienić sobie pracę. To był rok 59. No, poszedłem do społecznego przedsiębiorstwa budowlanego, które się na granicznym mieściło. Tam mnie zapytał Pelc, taki był dyrektor, kto panu może udzielić referencji. To ja powiem, niech pan wymieni nazwiska, kogo pan zna. Inżynier Ćwikliński, a proszę bardzo. Zadzwonił do niego, a ten, panie Henryku, potrzebny pan mi jest z powrotem do Świdnika. Po co pan ma dojeżdżać na budowę lubelskie? Pan jest potrzebny, bo tam jest pijaństwo inne, a pan mnie zawsze po prostu harcerzem przyzywany dosłownie. Pan porządek zrobi. No i przyszedłem na budowę tutaj z powrotem jako główny kierownik, kierownictwo grupy robót nad całością. I oczywiście przytasowałem w tych wszystkich pijaków w przeciągu miesiąca, tam powyrzucał dosłownie. Najpierw byli wystraszeni, że ja z komitetu. Proszę mnie na zebranie, ja mówię, że ja jestem bezpartyjny. O, to chyba kolega dyrektora. No i proszę pana, zrobiłem porządek. Już w czasie emerytury mnie podlegało kilkunastu inspektorów. Nie dlatego, że ja miałem wielkie tytuły naukowe, tylko że byłem uczciwy. I proszę pana, przyjeżdża w czasie emerytury jeden z moich podopiecznych inspektorów, i mówi, wie pan co, już teraz pan już jest stary, emeryt, ja tak samo, ale powiem panu parę słów prawdy u panu. Pan dostawał w nadzór największe budowy, pan był chwalony, 20% pan dostawał więcej premii niż my. Myśmy panu nie zazdrościli, tylkośmy się z pana śmiali. Myśmy łapali drugorzędne roboty o prywatnych wykonawców, odsypy brali, wódę pili i śmiali się z pana w kółach, że pan za tylko pensyjkę pracuje. Doszło do tego, że oni po kątach, wie pan, ja się chwalę dużymi inwestycjami, że nadzorowałem, a oni nie, oni woleli te, wie pan, gdzie miał inwestor wykonawcę prywatnego, gdzie mogli się dzielić nawet odsypem, wie pan. No i co pan powie? Ale i także przeszedł przez życie.